Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Nie zwlekaj, kup bilet na Kongres Zero już dziś. Promocyjne ceny biletów tylko do majówki lub do wyczerpania puli.
Gościem porannej rozmowy Zero jest dzisiaj Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, panie dyrektorze, kłaniam się państwu.
Panie ministrze, miesiące, nie lata, tyle zdaniem premiera Donalda Tuska dzieli nas od możliwego rosyjskiego ataku na jeden z krajów NATO. Państwo powinno stać na baczność chyba w takiej sytuacji. Stoi?
No zdecydowanie, gdyby ta sytuacja była tak bardzo podbramkowa, to myślę, że wszystkie służby, przede wszystkim polska armia, rząd, no i cały aparat państwowy powinien, tak jak pan powiedział, stać na baczność. Natomiast myślę, że ten wywiad pana premiera Tuska miał więcej tez o charakterze publicystycznym niż realnym. Myślę, że pan premier Tusk chciał tym wywiadem w jakiś sposób zaistnieć, może nawet popisać się, mówiąc tak kolokwialnie, bo stawianie takich bardzo atrakcyjnych, ale no chyba nie do końca, że tak powiem, uprawnionych tez albo sprawdzonych tez. Nie mówię tylko o tym, ale mówię także o kwestii jakby rozbijania czy wątpienia w jedność sojuszu, czy w tutaj możliwości i wolę Stanów Zjednoczonych. No bo po prostu wbrew polskiemu interesowi narodowemu. To, że Rosja jest agresorem, to jest oczywiste. To, że to zagrożenie jest bezpośrednie ze strony putinowskiej Rosji, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli premier polskiego rządu stawia tezy i zakreśla pewien horyzont czasowy, mówi to w poważnym publikatorze gdzieś za granicą, no to myślę, że więcej odpowiedzialności bym oczekiwał od szefa polskiego rządu.
Tyle, że panie ministrze, w ostatnich latach od rosyjskiej agresji na Ukrainę, to pamiętam co najmniej kilka takich momentów, w których ważni urzędnicy państwowi jakiś horyzont czasowy wyznaczali, czy nie wiem, służby także innych krajów. Ale no, panie ministrze, jeżeli kiedy prezydent Donald Trump poddaje w wątpliwość sens istnienia NATO, no to nie mówicie, że to, co mówi Trump, jest wbrew polskiemu interesowi, że opowiada jakieś
bzdury.
A wiele razy to robił przecież.
Panie redaktorze, szanowni państwo, w polityce liczą się twarde fakty, a nie opowieści. I nie różnego rodzaju wypowiedzi, za którymi nic później nie stoi. Ja przypomnę, że na terenie Polski stacjonuje blisko 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jest baza w Redzikowie. Mamy ważne kontrakty, które powinny być realizowane między innymi na F-35, właściwie zabezpieczenie, jeżeli chodzi o polską przestrzeń powietrzną i nie tylko, bo to jest jakby kluczowy element polskiej obrony. I tak by można było długo wymieniać. Poza tym Stany Zjednoczone to jest ponad 60% siły militarnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bez Stanów Zjednoczonych Polska, oczywiście przede wszystkim polska armia, ale w drugiej kolejności, czy obok polskiej armii Stany Zjednoczone i ich siła militarna, to jest gwarant naszego bezpieczeństwa. Nawet Europa, nawet państwa zachodnie, razem wszystkie wzięte, nie mają takiego potencjału i nie mają niestety potencjału, żeby skutecznie walczyć z Rosją. To są fakty. I jeżeli zderzymy te fakty z różnego rodzaju wypowiedziami, czy z tej strony oceanu, czy z drugiej strony oceanu, to na koniec pozostają twarde dane i twarde fakta. Ja je w bardzo takim krótkim, telegraficznym skrócie przedstawiłem. Więc skupiajmy się na tym.
Cała Europa nie ma potencjału, żeby skutecznie bronić się przed Rosją. Myślę, że pan minister aż ostrożnie oszacował szanse starego kontynentu.
No niestety nie. Ja chciałbym, żeby było odwrotnie.
Ukraina się broni przed Rosją,
Ukraina jest zupełnie
inna. Ja wiem, że jest wspierana, ale...
To podam przykład, panie redaktorze. To jest przykład jakby powszechnie znany, nie w wiadomości niejawnych, kiedy niewielka grupa ukraińskich żołnierzy podczas ćwiczeń chyba z dwoma brygadami NATO, a na pewno z jedną brygadą natowską, to było w jednym z państw bałtyckich, to było opisywane. Ukraińcy tak naprawdę wygrali te ćwiczenia z dużo mniejszą siłą możliwościami kadrowymi, mówię o wojskach natowskich. To pokazuje, że Ukraińcy, którzy są od wielu lat na froncie, którzy poszli w technologiach militarnych bardzo daleko, oczywiście są wspierani. Oczywiście mają pomoc finansową, natomiast w tym sensie operacyjnym, wojskowym, pola bitwy, no są daleko dalej. No to są fakty. Oni po prostu od wielu lat biją się z ruskimi. Natomiast no, część Europy przez wiele lat spała. No, nie chcieli płacić 2% chociażby Niemcy, ale także inne kraje, co zresztą w pierwszej swojej kadencji prezydent Donald
teraz
tam
już
wytykał.
To robią. Panie ministrze, kancelaria prezydenta poprosiła już premiera o szczegóły, bo zapowiadaliście taki...
No, przecież pan premier powinien, no jeżeli ma takie informacje, to pan premier powinien w trybie niezwłocznym...
Ale mieliście poprosić formalnie o te szczegóły, więc pytam, czy to się wydarzyło.
O tym mówił chyba Biuro Polityki Międzynarodowej. Ja tej bezpośredniej wiedzy nie mam, ale to...
Czyli odwrotna, minister Przydacz, tak?
Odwrotna, nie pamiętam dokładnie, natomiast... Sekwencja powinna być, panie redaktorze, odwrotna. Jeżeli premier ma taką wiedzę, a premier nadzoruje służby, minister obrony narodowej w czasie pokoju, w zastępstwie prezydenta wykonuje wszystkie funkcje dotyczące polskiej armii, jeżeli tam są takie informacje, to one powinny błyskawicznie trafić na biurko pana prezydenta, w sensie biurko w kancelarii tajnej. Ja takich informacji nie otrzymałem i nie mam informacji, żeby pan prezydent też dostał takie przesłanki, takie informacje.
Panie ministrze, zacytuję teraz Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta w programie Didaskalia, mówił tak. Karol Nawrocki chce doprowadzić do upadku i to takiego twardego osobiście Donalda Tuska i rządu Koalicji Demokratycznej. Chce, żeby w 2027 roku partie prawicowe wygrały te wybory. Ma rację Aleksander Kwaśniewski? To jest cel prezydenta Karola Nawrockiego?
Przede wszystkim celem pana prezydenta...
Padek rządu Donalda Tuska?
Przede wszystkim celem prezydenta Nawrockiego jest Polska bezpieczna, Polska, która jest państwem poważnym na arenie międzynarodowej, Polska, która się rozwija, a nie Polska, która się zadłuża.
To zdaniem pana prezydenta, żeby ten cel osiągnąć, to po drodze trzeba obalić rząd premiera
Tuska?
Ale
nie ma innej rady, wie pan. Ja podam taki bardzo prosty przykład, szanowni państwo, jak wygląda taka degrengolada tego rządu i niszczenie finansów publicznych, a skoro finansów publicznych, to całego państwa, bo od pieniędzy wszystko zależy. Rząd Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat, deficyt z rządu Zjednoczonej Prawicy w ciągu 8 lat to jest 305 miliardów złotych. Oni to zrobili, wie pan, w ile czasu? 16 miesięcy. 16 miesięcy. Znaczy, mamy rząd, który dewastuje Polskę, który zwija Polskę, dewastuje finanse publiczne, używa służb do takiej politycznej gry, ma wypowiedzi tego rodzaju, jak chociażby premier Tusk, które szkodzą Polsce. To jest najgorszy premier, jaki zdarzył się Polsce po 89 roku. Mówił o tym pan prezydent. Skoro mamy sytuację i mamy taki rząd, póki on jest, bo tak zadecydowali Polacy w demokratycznych wyborach, to na ile się da, to pan prezydent chce współpracować. Ta współpraca jest szalenie trudna, ale właściwie czasami jej nie ma. A z drugiej strony jest oczywistą konsekwencją takich faktów, czyli tej dewastacji państwa polskiego, próba zmiany rządu na rząd lepszy. No, a ten rząd lepszy może być, pokazało to 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy.
Ale to celem prezydenta to jest normalne, powinno być doprowadzenie do upadku rządu,
prezydent
będzie w kampanii wspierał Prawo i Sprawiedliwość,
to jest środek do celu, ale pan prezydent, pan prezydent, gdyby ten rząd podejmował współpracę, gdyby ten rząd nie dewastował finansów publicznych, gdyby ten rząd działał w innych sferach, nie wiem, w ochronie zdrowia, która jest w totalnej zapaści, ona już nie jest na ujomie, ona powoli dogorywa w ogóle. Nie wiem, to wszystko, co się dzieje w innych ministerstwach, albo co się nie dzieje, co się dzieje w oświacie. Mamy do czynienia z psuciem państwa na wielu poziomach. Prezydent nie mówi, że bezpośrednim celem, tak jak sformułował to pan prezydent Kwaśniewski, jest walka z Donaldem Tuskiem. Odwrotnie. Celem pana prezydenta jest dobry stan wielu płaszczyzn polskiego państwa, które są w fatalnym stanie dzisiaj pod rządami Donalda Tuska.
No tak, ale pytam, jak pan prezydent będzie chciał osiągnąć ten pośredni cel, który ma doprowadzić do zwiększenia między innymi bezpieczeństwa Polski. Zaangażuje się w kampanię Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, będzie wspierał, promował te formacje, żeby stworzyć prawicowy rząd po wyborach?
Pan prezydent bardzo często już pytany o to i odpowiadał także tutaj państwa w Kanale Zero. Nie jest... w tej aktywnej polityce partyjnej, bo jest prezydentem. To jest jakby mandat pochodzący bezpośrednio z narodu.
Nie ma jeszcze kampanii, więc pytam, co
nie ma też kampanii, więc półtora roku. Nie wiemy, co będzie po wakacjach, nie wiemy, co będzie na początku przyszłego roku. Natomiast pan prezydent czuje się w obowiązku, żeby wspierać te środowiska polityczne, które mają lepszy program dla Polski, które pokazały, że można lepiej rządzić. Natomiast to nie jest kwestia bezpośredniego udziału w polityce takiej partyjnej, bo pan prezydent to wielokrotnie podkreślał. Myślę, że swoim działaniem też to pokazuje w sposób taki bardzo wyraźny.
Panie ministrze, a kiedy prezydent skorzysta z prawa do rozpisania referendum, bo zapowiadał pan prezydent taki ruch?
W tych kwestiach prawnych, rozumiem.
Tak, w kwestiach prawnych wymiaru sprawiedliwości miało to się wydarzyć już na początku.
Znaczy mamy etapy. O tym też mówiliśmy, też wspominał o tym.
Inicjatywy pana prezydenta miały być wcześniej legislacyjne, to się już wydarzyło.
To się wydarzyło. No jest ta zamrażarka pana marszałka Czarzastego. Są odesłania do Komisji Weneckiej, chociaż jakby jej zdanie nie ma żadnego znaczenia ustrojowego, bo to jest tylko jakaś opinia, która nie ma żadnego znaczenia w polskim porządku konstytucyjnym.
No ale jesteśmy w Radzie Europy, a to jest organ Rady Europy.
Będą próby dialogu i to jakby nawiązuje do tego pana pytania poprzedniego. Proszę zauważyć, że prezydent nie idzie na jakąś wojnę tylko dlatego, żeby bić się, nie wiem, z rządem, z Sejmem, z marszałkiem, z większością rządową, tylko próbuje przedkładać różnego rodzaju inicjatywy i prowadzić dialog. No ale tego dialogu nie ma. Więc jeżeli tego dialogu dalej nie będzie, oczywiście jest jeszcze ta kwestia, można powiedzieć, podwójnego referendum, czyli z jednej strony inicjatywy prezydenckiej i referendum takiego zwanego prezydenckim, czyli za zgodą Senatu. Pewnie z tym będzie trudno. Na później możliwość
trzeba
takiego...
spróbować chyba.
No, pewnie trzeba będzie spróbować, natomiast pan prezydent ma ten kalendarz rozpisany. Będą jeszcze być może podejmowane próby jakichś inicjatyw ustawodawczych dotyczących tego wszystkiego, co złe znowu dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. No, pewnie tym ostatecznym odwołaniem jest odwołanie do woli narodu, czyli referendum. Nawet jeżeli Senat by się z tym nie zgodził, no to można sobie wyobrazić taką oto sytuację, że jest obywatelska inicjatywa, w której no, w jakiś sposób uczestniczy pan prezydent. Ale do tego o tym na razie nie mówimy. Na razie pan prezydent próbuje normalną ścieżką, korzystając ze swojego konstytucyjnego prawa inicjatywy ustawodawczej, prowadzić dialog z tym parlamentem i z tym rządem.
Tam to jest też jak najbardziej normalne.
Ale tam idzie jak po grudzie.
Panie ministrze, to jaka będzie ta kolejna inicjatywa ustawodawcza pana prezydenta w obszarze sądownictwa czy wymiaru sprawiedliwości? Czego będzie dotyczyła?
Na razie oczekujemy też na odpowiedź, taką bardzo jasną odpowiedź co do tego projektu, który jest już u pana marszałka, no bo on w istocie nie jest procedowany. Zresztą tak jak inne projekty, tam jest taka próba udawania takiego mirażu, że coś się dzieje, to znaczy gdzieś to jest opiniowane, odsuwane, ale w istocie ten projekt nie posuwa, tak jak ten projekt w zakresie wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, tak jak i inne projekty. No, pewnie no, do wakacji mamy...
Jesteśmy to na stronach Trybunału Konstytucyjnego. Zamieszczono wczoraj wniosek pana prezydenta w sprawie sporu kompetencyjnego dotyczącego ślubowania sędziów Trybunału w Sejmie. Podkreślono w nim, że czynności dokonane tam nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego Trybunału. Jak ta sprawa, zdaniem pana ministra, dalej będzie wyglądała? Czy w ogóle pan prezydent bierze pod uwagę przyjęcie ślubowania tych sędziów, tej czwórki?
Pan prezydent bardzo jasno w tym piśmie, które zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, wskazuje, że w jego opinii to, co odbyło się w Sejmie, nie jest żadnym ślubowaniem, bo tam prezydenta nie było. Komentatorzy, doktryna prawa wielokrotnie się wypowiadali, co znaczy wobec, czy to prezydenta, czy wobec Zgromadzenia Narodowego. No prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Wyobraża sobie pan, czy państwo, którzy nas oglądają, żeby złożył to przez notariusza, tak, i widzimy, jak większość rządowa mówi, że wszystko jest okej, prawda? No, to jest kpina, to jest błazenada, to jest zupełnie niepoważna sprawa, która niestety psuje państwo. Więc jeżeli mówimy o tych kolejnych krokach, pan prezydent ma takie zdanie, wyraził je w tym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 189 Konstytucji, czyli o rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem, reprezentowanym przez marszałka Sejmu. Tam był marszałek Sejmu, on dzisiaj troszeczkę ucieka, ale w tych aktach notarialnych jest jasno napisane. W obecności marszałka Sejmu to wszystko się odbywało, a tylko pozornie wobec prezydenta, bo mówimy tutaj o pewnej pozorności. Jedynym organem, który może to ostatecznie w sposób powszechnie obowiązujący rozstrzygnąć, jest Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny podzieli zdanie prezydenta, to nie można będzie dokonać tego ślubowania. Jeżeli Trybunał nie podzieli tego zdania i powie, że wszystko było okej, no to pan prezydent przyjmie, bo zgodnie z, że tak powiem, z prawem, zgodnie z konstytucją będzie postępował. No,
ale teraz też mógłby przyjąć ślubowanie tych sędziów.
No nie, dlatego, że ja wczoraj...
Jeżeli wydarzyła się jakaś uroczystość bez znaczenia, coś, co nie było żadnym ślubowaniem, to oni ciągle mogą złożyć ślubowanie wobec prezydenta.
Dzisiaj mamy bardzo prosty powód formalny. W momencie, kiedy jest zawisłość tego sporu przed Trybunałem Konstytucyjnym, a tak się stało w momencie złożenia wniosku przez pana prezydenta, to ja wczoraj, że tak powiem, przeze mnie do pana prezydenta z Trybunału Konstytucyjnego przyszła konsekwencja tego wniosku, a więc, że wszystkie sprawy dotyczące ślubowania na czas rozstrzygnięcia sporu zostają zawieszone. Więc organy państwa mają się powstrzymać od działania w tych kwestiach. Więc to jest też ścieżka konstytucyjna opisana znana, wiadoma i trzeba tego przestrzegać.
Czyli jaki jest warunek? Co się teraz musi wydarzyć, żeby pan prezydent...
Czekamy na orzeczenie, czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnie tę kwestię.
No ale jeżeli Trybunał uzna, że to ślubowanie mogło być przyjęte przed Sejmem, to ślubowanie kolejne przed prezydentem będzie i tak niepotrzebne.
To wtedy będzie niepotrzebne ślubowanie. Natomiast...
A jeżeli uzna, że było nieważne, to wtedy pan prezydent będzie mógł to ślubowanie przyjąć?
To wtedy będziemy musieli znowu rozważać tę kwestię, dlatego że mamy sytuację, w której sędziowie mają mieć nieposzlakowaną opinię i też znać prawo. To jest konsekwencja zapisów ustawy i odwołania do ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeżeli ktoś w moim przekonaniu w sposób taki ostentacyjny omija prawo, łamie prawo, udając, że ślubuje wobec prezydenta, a w istocie tego nie robi, tylko po to, żeby przyspieszyć ten proces i moim zdaniem tam zagrały emocje polityczne, a nie prawne. Nie wiem, czy ci sędziowie byli, że tak powiem, dociskani politycznie, czy ulegli tym emocjom politycznym, ale fakt jest taki, że powinni po prostu poczekać na rozstrzygnięcia prezydenta. Nie chcieli tego zrobić, weszli na ścieżkę, która moim zdaniem jest... złamaniem prawa, czy działaniem, na pewno próbą obejścia prawa. O tym rozstrzygnie Trybunał, to jest moja opinia. Natomiast no, trzeba dzisiaj czekać. No, sami
szkoda, że pan prezydent jakiegoś horyzontu czasowego nie wyznaczył. Gdyby powiedział, w ciągu 2 tygodni podejmę decyzję w tej sprawie. Nie było takiego komunikatu. Nikt nie wiedział, czy pan prezydent to ślubowanie przyjmie, czy go nie przyjmie, czy
panie redaktorze,
ta sprawa jest rozstrzygana.
No, porównajmy dwie kwestie.
Przyjęliście ślubowanie od pana prezydenta, ślubowanie dwóch sędziów.
Nawet przyjmując ten argument, który pan przedstawił. To proszę zauważyć, że ten Sejm i ta większość rządowa nie wybierali członków Trybunału Konstytucyjnego, chociaż mieli pełne prawo i wszystkie możliwości, żeby to zrobić. Prawie przez 2 lata, no rok i tam wiele miesięcy. Dlaczego tego nie robili? Natomiast tutaj mamy kilka, czy kilkanaście, czy 20 dni pewnych rozważań, analizy pana prezydenta, w których to dniach następuje przyjęcie ślubowania od 2 sędziów i wszyscy rwą włosy z głowy i mówią, ola Boga, co się wydarzyło, dlaczego prezydent nie przyjmuje? Gdzie te wszystkie osoby? Gdzie ci wszyscy prawnicy, ci, którzy dzisiaj mówią, że prezydent narusza konstytucję, gdzie byli wtedy, kiedy miesiącami większość rządowa nie wybierała sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo mówiła, że Trybunału nie ma, bo gdyby wybrali, ci sędziowie by weszli, to musieliby uznać, że ten Trybunał funkcjonuje. Znaczy, to jest polityka w takim najbardziej brutalnym wydaniu ze strony rządzących, więc próbuje się rozliczać prezydenta z dni w sytuacji, kiedy ma się za sobą rok i wiele miesięcy bezczynności takiego konstytucyjnego deliktu.
No, tylko że panie ministrze, niech mi pan powie, że polityki nie ma w tym, co zrobił pan prezydent w przyjęciu ślubowania od 2 sędziów, no bo chyba tym pan prezydent potwierdził, że sama procedura odbyła się w sposób zgodny z prawem, bo nie, jeżeli w przypadku 2 się odbyło wszystko zgodnie z prawem, ja tu to nie wiem, co nie działało z
pan, tą pan prezydent cały czas podnosił te wątpliwości. Ja w imieniu pana prezydenta pisałem do pana marszałka, żeby te kwestie rozstrzygnąć. Pan marszałek nie odpowiedział. W pewnym momencie powiedział, że już nie będzie odpowiadał, chociaż nie odpowiedział na pytania, które były zasadnicze skierowane do pana marszałka. Chodziło o indywidualizację kadencji, artykuł 194, dlaczego Sejm nie wybierał, ochrona kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A wie pan, dlaczego oni tego nie zrobili? Dlaczego nie przypisali konkretnego sędziego do konkretnego stanowiska, konkretnego wakatu?
Wcześniej też się wiele razy
Bo wśród tych, ale nigdy na taką skalę i nigdy przez
w sensie,
tak
że
długi
nigdy
czas.
Szóstka na raz nie była.
I nigdy nie tak długo. Dlatego, że twierdzili, że jeden z tych sędziów, po którym jest teraz wakat, to jest tak zwany sędzia dubler. Więc gdyby wybrali na sędziego dublera, to według koalicji rządzącej, można by było powiedzieć, że mamy do czynienia z kolejnym dziedziczeniem sędziego dublera. Można powiedzieć też w jakimś skrócie, posługując się tą, w cudzysłowie, logiką rządzących, że w takim układzie każdy z tych 6 sędziów w 1/6 jest dublerem, a skoro w 1/6, to nie jest sędzią niezawisłym według nich. Wie pan, doprowadzili do absurdu. To oni zawiązali te węzły, a dzisiaj obarczają prezydenta, że to wszystko nie jest rozwiązane.
Panie ministrze, prezydent pozostaje liderem rankingu zaufania, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS, no ale ten dystans pomiędzy panem prezydentem a politykami, którzy są za nim, czyli Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem i Radosławem Sikorskim, się zmniejsza. Jest bardzo skromny. Poparcie, zaufanie pana prezydenta delikatnie maleje. Jakiś zły sygnał?
Nie, to jest normalna konsekwencja władzy. Tym bardziej, że ten spór polityczny, czy ta temperatura polityczna jest...
Władza zużywa się, pan prezydent?
Duża. To nie jest kwestia zużywania, bo wciąż jest najpopularniejszym politykiem. Ja też jak jadę gdzieś na spotkania, czy odwiedzam różne miejscowości w Polsce, to spotykam się z niesłychaną, że tak powiem, sympatią ludzi, skierowaną przede wszystkim do pana prezydenta, ale także do jego współpracowników. To jest niezwykle, niezwykle miłe, niezwykle budujące. Natomiast podał pan te nazwiska, to ja przedstawię to tak w telegraficznym skrócie. Mówi pan o panu premierze, wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu. Ja przypomnę, że sondaże mówią, że PSL nie wchodzi do parlamentu. Nie wiem, czy tak będzie. Ja tylko mówię, że z jednej strony jest zaufanie dosyć wysokie do lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale jego ugrupowanie jest poza burtą dzisiaj, jeżeli spojrzeć na sondaże. Jeżeli chodzi o pana wicepremiera Sikorskiego, no to ja przypomnę, że on w przedbiegach przegrał z kandydatem, który przegrał z Karolem Nawrockim. My mówimy tu o Rafale Trzaskowskim. Mm-hmm. Więc sondaże sondażami, gdyby patrzeć na sondaże, to...
Szczególnie te sondaże zaufania, bo no to właśnie, te sondaże od lat 90.
Te sondaże zaufania.
Liderowania Jacka Kuronia w sondażu zaufania.
No właśnie, a później wiemy, jak to się skończyło.
Czyli
sympatia była wobec świętej pamięci Jacka Kuronia, ale polityka zweryfikowała i wyborcy to zweryfikowali bardzo twardo. Wciąż pan prezydent jest liderem tych rankingów zaufania, wciąż darzy go wielu Polaków, nie tylko ze środowisk konserwatywnych i prawicowych, zaufaniem i sympatią i popiera działania prezydenta. Myślę, że to jest najważniejsze i my będziemy robić wszystko, żeby tak dalej było.
Panie ministrze, wczoraj pewnie wiele osób widziało podczas pogrzebu świętej pamięci posła Łukasza Litewki, jak razem w ławie, w kościele siedzieli pan prezydent Karol Nawrocki z małżonką, marszałek Włodzimierz Czarzasty, premier Donald Tusk. No i podczas przekazania znaku pokoju wszyscy podali sobie ręce. To może coś zmienić? No rozumiem, że dla katolika podanie ręki podczas mszy świętej, przekazanie znaku pokoju, to chyba coś się z tym wiąże. To chyba nie ja robi się tego tak po prostu. To nie jest podanie ręki na przywitanie.
Oczywiście, no zdecydowanie nie.
No
ja też jestem katolikiem, także to jest gest, który ma konkretne znaczenie i konkretną jakby konsekwencję moralną, nazwałbym to, czy etyczną. I na tyle, na ile znam pana prezydenta, a już miałem tę sposobność poznać go dobrze, chociaż pewnie no, nigdy każdy ma też te swoje dziś w tym sercu czy w duszy najbardziej skrywane jakby emocje. Ale wiem jedno, że pan prezydent, podając tę rękę, robi to w sposób absolutnie uczciwy. Wielokrotnie wychodził z inicjatywami, które miały być taką właśnie wyciągniętą ręką. Nie tylko w tym geście przekazania sobie znaku pokoju, ale pewnej współpracy w ramach dobra Rzeczypospolitej, powiem już tak górnolotnie. No ale bardzo często później okazuje się, że czym innym są ustalenia, a czym innym są fakty. Więc wie pan, też nie jestem naiwny, już trochę żyję, trochę obserwuję tę politykę, jestem też w jakiejś mierze jej częścią. Dobrze, że potrafimy my jako ludzie w tego rodzaju tragicznych sytuacjach, smutnych sytuacjach, jak odejście posła pana świętej pamięci, posła Litewki, podać sobie ręce i być w jednej ławie. Natomiast no, my już wiele takich sytuacji przeżywaliśmy.
Ale to ja pytam o perspektywę pana prezydenta. Czy to cokolwiek zmienia?
To jak powiedziałem, w perspektywie pana prezydenta wciąż ta wyciągnięta dłoń jest. Do każdego. Do każdego, kto chciałby współpracować, kto chciałby w sposób realny działać na rzecz dobra Polski.
Przed chwilą pan minister mówił, że pan prezydent dąży do tego, żeby
nie,
politycznie
na, panie redaktorze, muszę być
pośredni cel, nie cel w ogóle prezydentury, ale...
Muszę być tutaj skrupulatny. Mówiłem, że to... celem pana prezydenta jest coś innego. Czy dobre funkcjonowanie państwa. Znaczy, jeżeli rząd źle funkcjonuje, to co, mamy przyglądać się i mówić, że jest wszystko okej? No nie.
Panie ministrze, to chciałem jeszcze zapytać.
Czy innym jest jeszcze jedna rzecz, bo my czasami chyba mylimy dwa porządki, panie redaktorze. To znaczy ten porządek, który wynika z pewnych relacji.
Nie, no rozumiem.
I prowadzenia tego sporu i sposobu prowadzenia tego sporu.
Można walczyć w ringu.
No właśnie, można walczyć, bo to jest bardzo dobry przykład.
Znaczy,
można walczyć
a
w ringu, zadawać sobie silne ciosy, ale walczyć uczciwie,
jasne,
według pewnych zasad, a później podać sobie dłonie. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. To jest naturalne w sporcie, w polityce, w wielu innych dziedzinach życia. Pytanie, czy ktoś nie fauluje w tym ringu, prawda? A ja jestem przekonany, że rządzący faulują wielokrotnie, chociażby jeżeli chodzi o używanie tajnych służb czy prokuratury do takiej politycznej walki. No ja mam być przesłuchiwany, ale to, że ja mam być przesłuchiwany w sprawie, uwaga, pomocnictwa...
W charakterze świadka, w sprawie pomocnictwa do niedopełnienia
obowiązków przyjęcia ślubowania. Znaczy... kuriozalność tego postępowania.
Rozumiem, że stawi pan się oczywiście.
Ale oczywiście,
tak?
Że się stawię nawet na najgłupsze wezwania. Pytanie w ogóle, czy ten prokurator może prowadzić czynności, bo pamiętajmy, że pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym, a delegacje dokonane przez niego, jeżeli ten prokurator był delegowany do prokuratury krajowej przez kogoś, kto nie jest prokuratorem krajowym, to on nie może wykonywać czynności. Ja tego nie wiem, ale wypada to sprawdzić. Natomiast to, że ja tam pójdę, tak będę się stawiał, bo tak jak wszyscy, którzy nas oglądają, jeżeli dostają wezwanie, to muszą pójść. Ja też tam pójdę, jeszcze raz podkreślę, nawet na najgłupsze postępowanie, najgłupsze pierwsze przesłuchania. Jeszcze. Natomiast to, że są wzywani pracownicy, że są postanowienia o tym, żeby żądać wydawać jakieś dokumenty, czyli de facto spróbować zdestabilizować pracę Kancelarii Prezydenta i co najważniejsze moim zdaniem, co jest ich celem, celem Żurka i tych ludzi, którzy tam działają, żeby przestraszyć zwykłych pracowników administracji, zwykłych pracowników Kancelarii Prezydenta, bo jeżeli ktoś, kto nie ma do czynienia z tą sprawą, bo w istocie oni nie mają nic do czynienia z tą sprawą, dostaje wezwanie do prokuratury, to każdy normalny człowiek, który nie ma takiego kontaktu, no budzi się jakiś niepokój, prawda? No to jest działanie skandaliczne, skandaliczne.
Panie ministrze, a czy jakoś ego pańskie łechce fakt, że mamy Lex Bogucki, przepisy mające być no, pewnie inspirowane pana sejmowymi wystąpieniami, to coś, co no, sprawia, że rośnie pan.
Ja bym zdecydowanie
wolał. Czuje się ważniejszy jeszcze?
Nie, ja bym zdecydowanie. Ja przypomnę, bo tych wiele jest. Bo
zaraz się do Sejmu swoją drogą przeniesiemy.
Wiele w ostatnim czasie jest takich prób.
Dwóch wniosków.
Jakby rozumiem, zasiewania, nie wiem, niepewności, różnych tytułów dotyczących mnie. Mnie pan prezydent powołał i mnie pan prezydent jedną swoją decyzją zgodnie z konstytucją może odwołać. Jeżeli ktoś jakby tutaj próbuje roztaczać taki nimb, że oto Zbigniew Bogucki ma jakąś nadzwyczajną rolę, czy nadzwyczajną pozycję, ja jestem szefem kancelarii, ustrojowo jestem szefem kancelarii i staram się robić to jak najlepiej potrafię, działając na rzecz prezydenta, pana prezydenta Nawrockiego. Natomiast odwołując się do tego Lex Bogucki, ani mnie to nie łechce, ani mnie to nie zajmuje, to pokazuje słabość rządzących. To znaczy, że w momencie, kiedy ja wychodziłem na mównicę i ich ripostowałem, to oni stwierdzili, żeby tych ripost nie było, żeby mi ograniczyć głos. I wtedy po wielu miesiącach, bo pierwszy raz, ostatnia rzecz, Donald Tusk odważył się wyjść na mównicę pierwszy raz po tym posiedzeniu niejawnym z 5 grudnia, wtedy, kiedy mi zabrano głos, zwrócił się pośrednio do mnie, mówił, no są tutaj tacy, którzy wygłaszają mowy, bo wiedział, że ja już nie będę mógł na to odpowiedzieć. No to jest właśnie takie faulowanie w ringu, jak możemy powiedzieć. Znaczy, fajnie się walczy w ringu, kiedy przeciwnikowi zwiąże się dwie ręce, prawda? No to jest wygodne. No to jest tchórzowstwo, tak bym to nazwał.
Panie ministrze, to teraz w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, był gościem porannej rozmowy Zero.